Bogdan Pszczoła, dyrektor Instytutu Rozwoju Mężczyzny, opowiada w dzisiejszym odcinku o konieczności czynienia innych uczniami. A także dzieli się osobistą historią o tym, jak naturalne uczniostwo miało ogromny i decydujący wpływ na jego życie. Zapraszam.
Witajcie, nazywam się Bogdan Pszczoła i Andrzej poprosił mnie, żebym powiedział kilka słów o uczniostwie, ponieważ jest to coś, co dotyka bardzo mocno mojego serca. To sobie tak pomyślałem, że będę miał, wow, godzinę czasu, wynegocjuję może 45, ale Andrzej przed chwilą powiedział, że nikt nie będzie mnie słuchał, więc spróbuję to jakoś tak ściągnąć, żeby to było trochę krótsze. Moja przygoda z czymś, co nazywa się uczniostwo, zaczęła się jakieś 30 lat temu. Byłem wtedy nastolatkiem, dość mocno zagubionym, takim nieśmiałym, pełen kompleksów, pytań, po co ja właściwie żyję. I to pytanie, po co żyję, przenikało właściwie każdą część mojego ciała. I wiele razy zastanawiam się, czy nie lepiej jest po prostu umrzeć, czy nie lepiej jest przestać żyć, ponieważ to, co robię, to jak żyję, to jak funkcjonuje moja rodzina, moje otoczenie, nie miało za bardzo nic wspólnego z tym, co chciałbym, żeby w moim życiu miało miejsce. I kilka lat później, kiedy pracowałem na kolei, to spotkałem w bibliotece taką reklamę, która była wieszona na ścianie i tam była informacja o tym, że jest jakiś wyjazd. I do dzisiaj się zastanawiam, jak trzeba być bardzo zdesperowanym, żeby powiesić taką ulotkę w bibliotece, ale ta grupa ludzi, która ją powiesiła, tak bardzo kochała innych, tak bardzo chciała dotrzeć z Ewangelią do innych, że wszystko dla nich było możliwe, wydrukowali, napisali odręcznie, powiesili i ja byłem jedynym zainteresowanym wyjazdem na ten obóz. I było kilkanaście osób, które były wspólnie paczką i ja byłem jedyny, który byłem spoza. I wyobraźcie sobie taką sytuację, jedziecie z jakąś grupą osób, jesteście jedynymi, który nie zna nikogo, a wszyscy się znają jak łyse konie. Wydawało się, że to będzie okropne, natomiast po 2 godzinach przebywania z tymi ludźmi wydawało mi się, że oni są bardziej moimi przyjaciółmi niż ludzie, z którymi pracowałem, uczyłem się przez ostatnie kilka lat. Było coś w nich tak innego i tak niesamowitego, że już na drugi dzień myślałem sobie, nie wiem skąd to mają, ale chcę to mieć. Oni zaczęli opowiadać mi o tym, że poznali w swoim życiu prawdziwego, żywego Boga. I ja im w 100% uwierzyłem, dlatego że to, jak wyglądali, to, jak mówili, to, jak kochali, to, jak spędzali czas, to, jak żyli słowem, było czymś, co było widoczne, zanim mi powiedzieli o Jezusie. Oni po prostu z Nim chodzili na co dzień. To było coś niezwykłego, kiedy któregoś dnia, jak zszedłem na dół, mieszkaliśmy w namiotach na takiej skarpie i potem było taki trochę na dół i było jezioro, to było na Mazurach ten obóz i ja poszedłem się umyć i wracam z toalety, wchodzę na górę do namiotu, nikogo nie ma, wchodzę do kolejnego namiotu, też nikogo nie ma, wchodzę do trzeciego, nikogo nie ma. Zastanawiam się, co jest grane. Wiecie, jest wieczór, wychodziłeś, wszyscy byli, nagle nie ma. W jednym z kolejnych namiotów dziewczyna patrzy na mnie jak na jakieś widziadło. I pytam, ale gdzie są wszyscy? On mówi, pobiegli cię ratować. Ja mówię, jak pobiegli mnie ratować? A on mówi, no, ktoś tam krzyczał za polem i oni, ktoś powiedział, bzyka biją i oni wszyscy pobiegli cię ratować. Więc ja wyszedłem na to pole, a to było takie ściernisko, wiecie, zrzętego zboża z takimi ostrymi końcówkami, a oni bez koszulek, jeden tylko w majtkach, jeden z jednym klapkiem, jeden zupełnie na bosaka, oni wracali w taki sposób, nie, żeby się nie... I było widać te poranione nogi, oni pobiegli ratować gościa, którego znali od kilku dni. Pobiegli tak, jak stali. Ta miłość do mnie tak mnie zmieniła, spowodowała, że wie, to jest niesamowite. Co jest z tymi ludźmi nie tak? Albo raczej, co nie tak jest ze mną, że ja w taki sposób nie potrafię? Więc postanowiłem być taki jak oni. Wiecie, Kupiłem sobie Biblię, taką poszedłem do takiego miejsca i kupiłem sobie Biblię. Potem modliłem się tak jak oni. Bardzo dużo wysiłku włożyłem w to, żeby być podobny do nich. Byłem miły dla wszystkich, ale potem wracałem do mojej pracy i jak ktoś mi coś zrobił, to przeklinałem, robiłem inne rzeczy. Wracałem do domu i oglądałem niewłaściwe rzeczy oprócz tej Biblii. Moje życie było dwutorowe. Z jednej strony chciałem bardzo być jak oni, z drugiej strony nie miałem w ogóle możliwości do tego, żeby być jak oni. Ale był tam taki jeden facet, którego poznałem, ma na imię Sławek. I Sławek pracował na dole na kopalni. I Sławek codziennie, jak wyjeżdżał z kopalni, z dołu, umył się, to zamiast pojechać do domu, jechał do mieszkania, gdzie mieszkałem i spędzał ze mną popołudnie. On uczył mnie, jak żyć. On czytał ze mną Biblię i tłumaczył mi, skąd się wzięły psalmy, o co chodzi tak naprawdę, czemu ten Dawid się tak wywnętrza i on tak wszystko opisuje. On pierwszy zwrócił mi uwagę na Izajasza, na proroctwa dotyczące Jezusa. On mnie zaprowadził na pierwsze spotkanie modlitewne. Pierwszy raz z nim byłem w kościele. Pierwszy raz zabrał mnie na wyprawę misyjną. Pierwszy raz z nim, jak widział, że mam podarte spodnie, to powiedział, chodź Bzyku, kupimy ci spodnie, bo potrzebujesz, zaspokają moje potrzeby. On spędzał ze mną czas i później, kiedy wieczorem ja już chciałem iść spać, to on mówi, dobra, no to na razie. Wychodził z tego mieszkania i potem na piechotę szedł 4-5 kilometrów do miejsca, gdzie on mieszkał, bo nie było żadnego autobusu, on nie miał auta i on szedł te kilka kilometrów, żeby się przespać, żeby o 5 rano wstać, bo na 6 jechał na szychtę do kopalni. I ten facet był dla mnie jak mój starszy brat, jak najlepszy przyjaciel. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można kochać kogoś tak bardzo i tak intensywnie, zupełnie nieznanego jeszcze kilka tygodni wcześniej człowieka, żeby poświęcić mu tyle swojego życia, poświęcić mu tyle swoich finansów, poświęcić mu tyle swojego czasu. I powiem wam, że to wszystko, co robił w moim życiu, zaczynało przynosić owoce. Kilka miesięcy tych spotkań doprowadziło mnie do zrozumienia, czym jest łaska i zrozumienia tego, że nie mogę sam sobie swoim postępowaniem, swoim działaniem zasłużyć na to, żeby Bóg mnie kochał, bo On mnie już ukochał. On ukochał mnie tak bardzo, że umarł za mnie. Ukochał mnie tak bardzo, że dał swoje życie, kiedy byłem grzesznikiem i On chce, żebym przyjął ten dar, ale ja go nie mogę kupić za żadne pieniądze, bo On zapłacił za moje grzechy na krzyżu własną krwią. I kiedy któregoś dnia padłem na kolana wieczorem i wyznałem moje grzechy i zaprosiłem Jezusa do mojego życia, oddałem mu, ja mówię, nie żyję już ja, teraz Ty weź sobie moje życie, ja sobie z nim nie poradziłem, weź je i Ty sobie nim zarządzaj. I wróciłem do domu, to napisałem na ścianie, że dziękuję Boże, że żyjesz i że żyjesz we mnie i położyłem się spać, bo w nocy nie spałem i otworzyły się drzwi i słyszałem, jak Sławek mówi, Bogdan się nawrócił. I wtedy zrozumiałem, że coś się zmieniło. I zaczęło coś zmieniać się we mnie, ale ten przykład, którego doświadczyłem, zaowocował tym, że to, co sam dostałem, tak samo zacząłem dawać kolejnym. Poznałem niezwykłą kobietę, Johankę, w której zakochałem się od pierwszego wejrzenia po uszy. Zostaliśmy małżeństwem. Inny facet, taki Piotr, uczył mnie, jak to być mężem, jak być ojcem. Poświęcił mi znowu bardzo dużo czasu. Spałem u niego, obserwowałem jego rodzinę. Rano jego żona robiła mi kanapki, bo on szedł na kopalnię, ja szedłem na kolej, na 6 do pracy. I kiedy pobraliśmy się z Johanką, to przeprowadziliśmy się w pewnym momencie do Sosnowca i tam dzieliliśmy się Ewangelią i tym, których poznaliśmy, zaprosiliśmy do naszego domu, do naszego życia. Robiłem dokładnie to, co Sławek zrobił ze mną. Otworzyłem swoje życie, otworzyłem Słowo Boże, zaczęliśmy się modlić z tymi ludźmi, zaczęliśmy im pomagać. Kilka lat później pojechałem na taką fajną konferencję, która nazywała się konferencją o uczniostwo. I mówię, wow, fajne słowo, uczniostwo, ciekawe co to jest. Ktoś mnie tam namówił, wiecie jak to jest, kumpel kumpla, więc mówię, to pojadę. Pojechałem na tą konferencję i ten facet mówi, no słuchajcie, w kościołach to jest tak i tak, a Jezusa model był taki, że Jezus spędzał czas z uczniami. I podaje fragment. Ja mówię, o, to Sławek też tak robił. I mówił, a Jezus troszczył się o potrzeby tych uczniów i kiedy nie mieli żywności, to ją zorganizował. O, to Sławek też tak zrobił. I raz za razem słyszałem jakieś rzeczy, że Jezus pojechał z nimi na misję w okolicy Tyru i Sydonu, do innego kraju. O, Sławek też tak ze mną pojechał na Litwę. I krok za krokiem ja widziałem, mówię, ale właściwie to ten Jezus robił to, co Sławek. Nie? I zdałem sobie sprawę, że zupełnie nie wiedząc o tym, ja sam byłem czyniony uczniami i przekazałem to dalej kolejnym, bez całej tej teorii, która była do mnie dostępna tego dnia, kiedy dowiedziałem się o trzech powodach, dla którego mamy czynić uczniami. Jednym z tych powodów jest to, że Jezus tak czynił. Drugim powodem jest to, że kazał nam to robić. A trzecim powodem, bo to po prostu działa. Te trzy powody są wystarczające do tego, żeby robić to i żeby przekazywać to wszystko, czego ja się nauczyłem, już nie tylko od Sławka, Piotra, Alka i innych, ale przede wszystkim od Jezusa, kolejnym. Dlatego, że uczniostwo przypomina trochę taki samochód, do którego zapraszacie swoich znajomych. Uczniostwo polega na tym, że wyobraźcie sobie, ramą tego samochodu jest miłość i relacja. Na tym wszystko się opiera. I wiecie, samochód ma kilka kół, chyba że jest jakimś takim super nowoczesnym, czasami ma trzy, ale taki normalny samochód ma kilka kół, ma cztery koła. Te dwa pierwsze są skrętne i pokazują ci, gdzie jechać. I to jest Słowo Boże i modlitwa. To są te dwa koła, którymi może cię kierować w odpowiednią stronę. I dwa z tyłu to są te, które dają ci możliwość tego, żeby funkcjonować z innymi, to są relacje. Jedna z nich dotyczy wspólnoty z innymi wierzącymi, a druga dotyczy misji i tego, żeby przekazywać Ewangelię dalej. To jest świadectwo. I słuchajcie, to jest taki samochód, który obudowujesz swoim życiem. On jest widzialny i zapraszasz innych ludzi do tego samochodu razem z tobą. Jest tam, wiecie, hamulec, którym jest to, żeby nawzajem się napominać i zachęcać i korygować. Jest tam silnik, którym jest Duch Święty, który daje ci moc do tego, żeby funkcjonować. I możesz jeździć tym samochodem całe życie sam. Ale Bóg nie tego przeznaczył dla nas. On zaprasza nas do tego, żebyśmy byli Jego współpracownikami, żebyśmy zaprosili innych ludzi do tego, żeby obserwowali, jak Ty kierujesz swoim życiem. Kiedy skręcasz? Czy nie jedziesz za szybko, czy nie jedziesz za wolno? Jak reagujesz, jak ktoś, policjant cię zatrzyma? Jak reagujesz, jak chce cię zatrzymać ktoś na stopa? Jak reagujesz w przypadku, kiedy wpadniesz w drogę i w przypadku, kiedy ktoś zajedzie ci drogę? Jak wygląda to, kiedy tankujesz i czy płacisz podatki, czy kupujesz baniak z olejem opałowym, żeby tam wlać? Całość tego to będzie to, czego Jezus pragnie dla nas. Żebyśmy w miłości, na bazie naszych relacji z Nim i z innymi ludźmi, przekazali to wszystko, co nam zostawił i nie tylko nauczyli tego, co Jezus przykazał, ale żebyśmy nauczyli tego przestrzegać. Możesz dowiedzieć się o czymś, ale to nie zmieni twojego życia. Jezus chciał zmiany z życia każdego z nas. Dlatego powiedział, że mamy nauczać przestrzegać, dlatego że to idzie przez przykład. To dzieje się w twoim domu, to dzieje się w codzienności, to dzieje się, kiedy zapraszasz kogoś do bycia w bliskiej relacji, kiedy macie emocje, którymi możecie się dzielić, kiedy jest między wami transparentność, ty możesz powiedzieć o tym, że zmagasz się z pornografią, kiedy możesz powiedzieć o tym, że pokłóciłeś się z żoną, kiedy możesz powiedzieć o tym, że twoje dziecko tnie się wieczorem. Uczniostwo jest relacją z Bogiem i z innymi ludźmi, które tworzy nowego, odnowionego człowieka. Uczniostwo nie zajmuje się tylko sferą ducha, ale zajmuje się sferą naszego sposobu myślenia, naszych emocji, naszego ciała, tego jak funkcjonujemy. To, co jest najbardziej niezwykłe w tym wszystkim, że ten plan Jezusa, który On przekazał swoim uczniom w Mateusza 28, aby idąc czynili uczniami, on nadal działa. Ja, kiedy Sławek pomagał mi stać się osobą wierzącą, a potem dojrzałym wierzącym. Byłem piątym pokoleniem uczniostwa w Polsce i poznałem mojego pra, 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 pra. A ja spotkałem mojego pra, 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 pra wnuka, który któregoś dnia przyszedł do mnie i mogliśmy rozmawiać o tym, bo On poznał Jezusa przez kogoś, kto poznał Jezusa i stał się uczniem przez kogoś, kto poznał Jezusa i stał się uczniem przez kogoś, kogo ja prowadziłem w uczniostwie jako studenta 15 lat temu. I to naprawdę działa. To jest coś niesamowitego, kiedy widzicie, jak Jezus opisuje to drzewo zasiane z ziarna gorycznego, które jest takim najmniejszym z ziarem, on mówi. To Królestwo Boże rośnie i nie wiesz nawet kiedy. I ono jest tak duże, że ptaki niebieskie robią w nim gniazdo. I to jest naprawdę wielka łaska, że dzisiaj mamy tą możliwość. Jestem pierwszy raz na spotkaniu uczniostwie, kiedy jest tylu ludzi. To jest ogromna łaska, że my możemy wrócić do początków, do tego, jaki był plan Jezusa, że możemy do tego wszystkiego, co robimy, dołożyć tą niesamowitą wizję, którą On dał. Będziemy mogli docierać do kolejnego i następnego pokolenia. Wczoraj dostałem SMS-a. Spacerowałem i modliłem się o to, o czym dzisiaj mówić. Dostałem SMS-a od takiego chłopaka, z którym modliłem się o przyjęcie Jezusa 2 albo 3 tygodnie temu. I on napisał mi SMS-a, że jego brat w świadomy sposób rozbił się samochodem i próbował popełnić samobójstwo. I tak mnie to wstrząsnęło, bo ja byłem w tym samym miejscu 30 lat temu. Moje życie nie miało sensu. Najchętniej, gdybym miał samochód, rozpędziłbym się i bym walnął w tą ścianę. Nie wiem, czy wiecie, ale każdego dnia w Polsce 15 osób odbiera sobie skutecznie życie. Kilkanaście tysięcy rocznie próbuje tego, żeby odebrać sobie życie. Ci wszyscy ludzie czekają na nas. Na kogoś, kto będzie ich kochał. Tak zwyczajnie. Na kogoś, kto im pomoże radzić sobie z ich życiem. Na kogoś, kto pomoże im znaleźć lepszą pracę. Na kogoś, kto pomoże im z tym najważniejszą rzeczą, jaką jest znalezienie Jezusa i pokuta i narodzenie na nowo. Po to, żeby mógł stać się nowym człowiekiem. A potem troszczenie się o tym, żeby stał się dojrzałym uczniem. A potem pomoc, żeby mógł pomnażać. Bo potrzebujemy celu w życiu. I Jezus nam dał ten cel. Tym celem jest to, żeby nasi sąsiedzi, nasi bliscy, nasi znajomi, ludzi, których nawet nie znamy, poznali Go, stali się Jego uczniami, którzy przekażą Ewangelię dalej. I żeby ta Ewangelia, moim marzeniem jest, ona rozlała się nie tylko tu w Polsce, ale rozlała się poza granicę. Żeby mogła dotrzeć do każdego miejsca, gdzie ludzie są głodni, gdzie ludzie są spragnieni, gdzie ludzie żyją bez sensu i celu swojego życia. I każdy z nas, jeżeli weźmie tą odpowiedzialność i to, co Jezus powiedział, to myślę, że możemy zmienić. Oni zaczęli w 12. Szacuje się, historycy szacują, że w połowie III wieku nie było ani jednej wioski na terenie Cesarstwa Rzymskiego, gdzie nie byłoby chrześcijan, gdzie nie byłoby uczniów Jezusa. Nie było kościołów, nie było budynków, nie było prasy, nie było internetu, nie było niczego. Po prostu zwykli mężczyźni i zwykłe kobiety kochali swoich sąsiadów, swoich bliskich. Dzielili się Ewangelią, przekazywali serce do serca, dzielili się tym wszystkim, co mieli w codzienności. Dzielili się swoim chlebem, dzielili się swoją nadzieją, pomagali innym w dojrzałości. To potem rosło i rosło. I dzisiaj my jesteśmy na tej sali, ponieważ ktoś kiedyś z kimś podzielił się Ewangelią i ktoś kiedyś kogoś czynił uczniami. I bądźmy wdzięczni tym, którzy są za nami. Jeżeli nawet byli to nasi rodzice czy jacyś nieznajomi, to naprawdę podziękujmy im i przekażmy to dalej. Nie zatrzymuj tego dla siebie, dlatego że cały świat czeka na to, żebyśmy mogli być światłem i oni się rozglądają. Bo jak ja byłem samotny, to spotkacie tych samotnych ludzi na każdym rogu w tym kraju. Proszę Was o to, żebyśmy to wzięli i zanieśli dalej. Dziękuję.